Kinotok.
Tuż przed wyjściem do kina. Krzysztof Majewski.
Maciej Stasierski.
Miłosławy Bożek nie ma, ale oczywiście do nas wróci. To jest Kinotok. Przez najbliższe dwie godziny będziemy rozmawiali o filmach i serialach. Dzisiaj, jeżeli chodzi o filmy, czyli te główne recenzje wieczoru, to będą dwa filmy hiszpańskojęzyczne.
Tak, troszkę niestety spotkana z posłucha w kinach, więc tylko jeden film kinowy.
Tak, ale to jest wyjątkowa posłucha. To jest chyba jedyny piątek przez najbliższe dwa miesiące na spokojnie, kiedy nie ma naprawdę super mocnych, interesujących tytułów w kinach. I od razu pierwsza i być może najważniejsza informacja tego wieczoru. Premiera Dune'y została przyspieszona o tydzień.
Yeah! Brawo, brawo,
brawo, brawo. Naprawdę świetna robota po tym, jak opóźnili premierę o pół roku.
Tak, dokładnie. Więc tak, bo to teraz Oscary się zbliżają, więc teraz będziemy poznawać kolejnych tych potencjalnych, a już za dwa tygodnie nie tylko potencjalnych, bo już będą nominowani za chwilę.
21 stycznia poznamy tych, którzy będą nominowani, czyli równo
za
6 dni.
Tydzień, przepraszam.
Tak, a ty powiedziałeś za dwa.
Dwa, nie, 21, 24. Chyba.
Dobrze, może 24.
Dobra, to sprawdzimy to później.
W przyszłym tygodniu na pewno.
Tak.
11 marca na pewno jest rozdanie, tego jestem pewny.
Tak, więc teraz jak zwykle polscy dystrybutorzy postanowili nam wszystkie filmy pokazać i prawdopodobnie nie pokażą nam jednego, przynajmniej na razie. Mamy niestety takie, jest duże prawdopodobieństwo, że film, który dostanie prawdopodobnie kilka nominacji, który się nazywa American Fiction, film, który wygrał w tym roku festiwal w Toronto, na razie nie ma polskiego dystrybutora.
Zawieź tu myśl, ja tylko przypomnę, że dzisiaj robimy Totem, Lili Avilés, bo zaczęliśmy od tego, a nie skończyliśmy myśli. To jest jeden film, a drugi Śnieżne Bractwo, bardzo popularny aktualnie film na Netflixie. Do tych recenzji oczywiście przejdziemy później, wracając jeszcze do Oscarów na moment, te 11 marca. Film, o którym mówisz, faktycznie nie trafi do polskiej dystrybucji najprawdopodobniej, żadnej.
No bo już nie zdążą chyba dystrybutorzy go kupić.
No dokładnie. Natomiast to i tak jest znacznie lepsza sytuacja. Przecież pamiętasz, że bywaliśmy na Oscarach, nawet razem oglądaliśmy galę i widzieliśmy tak, no może 60% filmów nie z braku chęci, a braku możliwości kompletnie.
No niestety tak się dzieje i tak mniej więcej raz w roku, jeden czy dwa filmy z tego rozdania oscarowego po prostu nie trafiają do polskich kin.
No dlatego tłumaczę, że kiedyś było gorzej, a teraz to jest lepiej.
No tak, tylko że z drugiej strony to może być film na przykład, który dostanie Oscara za najlepszy scenariusz adaptowany, co już, czy oryginalny, już nie pamiętam w której kategorii będzie rozdawany ten Oscar dla tego akurat scenariusza, ale jako że reguła jest taka, że filmy z Toronto, zwycięzca Nagrody Publiczności z Toronto wyjeżdża z Oscarów przynajmniej z jedną statuetką zawsze, no to American Fiction może się okazać tym filmem, który właśnie dostanie Oscara, my go nie obejrzymy. Tak samo było w zeszłym roku z filmem Women Talking, który dostał Oscara za najlepszy scenariusz adaptowany. I też obejrzeć go mogli tylko widzowie festiwalu Camera Image. A później dopiero od niedawna zresztą przecież widzowie Prime Video. I no i się obawiam troszeczkę, bo ten film zapowiada się znakomicie. Jeffrey Wright, który jest znany oczywiście z bardzo wielu ról telewizyjnych głównie ostatnio.
No ale jednak umówmy się, przede wszystkim Westworld.
Z Westworldu. On tutaj gra główną rolę i rzeczywiście wygląda na to, że będzie nominowany w głównej kategorii dla najlepszego aktora. Natomiast zaczyna troszkę wyglądać tak sytuacja w ten sposób, że na przykład, że może się okazać, że Leonardo DiCaprio się nie znajdzie w tej grupie ludzi, którzy będą nominowani.
Może oni, wiesz, wychodzą z takiego założenia, co go będziemy nominować i tak nigdy nie wygrywa.
No tak, ale już, no, myślisz, że już raz wygrał, więc już nie ma sensu?
Bo mnie pytasz? Nie. A dałbyś mu Oscara za tę rolę?
Bo Martina Scorsese pewnie nominują i mimo wszystko, bo on dostał Oscara za reżyserię tam w 2005 bodajże za Infiltrację i później po drodze jeszcze był chyba ze 4 razy nominowany już za reżyserię i ten pewnie będzie kolejny. I znowu nie dostanie Oscara, bo wygląda na to, że konsensus jednak się krystalizuje już coraz bardziej. No i podczas następnego zwiastuna swojego filmu będzie napisane Academy Award winner Christopher Nolan.
Niemożliwe.
Ja też w to nie wierzyłem na początku sezonu
Oscarowego. Nie, słuchaj, to się wysypie gdzieś na samym końcu.
Myślisz? No nie wiem, bo Wczoraj Critics' Choice Awards 8 nagród dostał Oppenheimer. Wysypał się co prawda Cillian Murphy, co było zaskakujące i wygląda na to, że rywalizacja o Oscara dla najlepszego aktora będzie wciąż bardzo ciekawa, bo pomiędzy teraz wygląda na to, że będzie pomiędzy Cillianem a Paulem Giamatti za film Przesilenie zimowe, który też od dawna na Oscara swego czeka, tylko ten raz film, był nominowany.
Ten film zdaje się za tydzień w kinach, czyli za tydzień będziemy go też recenzować, Przesilenie zimowe, Holdovers, film, o którym pewnie słyszeliście, jeżeli coś tam czytacie o filmach.
Tak, film Alexandra Payne'a, czyli druga główna rola Paula Giamattiego, jeśli chodzi o film Alexandra Payne'a, poprzednia Sideways, czyli Bezdroża, jeden moim zdaniem, jedna z najlepszych komedii tak przełomu wieków, bo to chyba jest tak pomiędzy 2004 czy 3 rok, więc naprawdę to długo musiał czekać Giamatti na kolejną rolę u Payne'a.
Ale na co on zaczekał? No przecież to jest fantastyczna rola. Inna sprawa, że przecież jakże, nie chcę mówić archaiczna, ale oldschoolowa to jest dobre słowo.
No dzisiaj tak z ciekawością obejrzałem sobie round table z aktorami, które co roku robi bodajże Hollywood Reporter.
Któraś duża gazeta na pewno, tak.
Tak. I tam Giamatti opowiadał o początkach swojej kariery w Hollywood i dziennikarz go zapytał o rolę w filmie Planeta Małp Tima Bartona.
Ja round table, jakby ktoś nie kojarzył, to jest tak, że ci ludzie siedzą dookoła stolika po prostu i pytanie się rzuca w
tak,
przestrzeń.
Dokładnie. I tam przy tym stoliku akurat w tym roku siedzieli właśnie Wright, Andrew Scott za film Andrew Haiga, Robert Downey Jr. grający w Oppenheimerze oczywiście, aktor Colman Domingo, którego pewnie możemy znać trochę z mniejszych ról, a w tym roku dostał pierwszoplanową rolę w swojej karierze w filmie Rustin, który też jest dostępny na Netflixie. Właśnie Giamatti i jeszcze ktoś, nie pamiętam już, ale mieliśmy tam, i właśnie Giamatti zapytany o swoją rolę w Planecie Małp opowiedział historię o tym, że agencja, która go wtedy reprezentowała, zapytała go, czy by chciał może jednak zagrać rolę jakąś ludzką w tym filmie. I on im powiedział, że jeżeli powiecie Timowi Bartonowi, że chce zagrać ludzką rolę w tym filmie, to ja spalę waszą agencję.
Paul Giamatti jest absolutnie znakomity. Zresztą za tydzień się wszyscy dowiemy, bo ja naprawdę gorąco zachęcam, żeby pójść zobaczyć mój drugi ulubiony film 2024 roku i mówię to 15 stycznia.
A jaki jest pierwszy?
Bulion i inne namiętności.
A bo on już też przecież będzie. Kiedy? Jakoś też niedługo. Bo my zobaczymy, czy Francuzi z kolei jego przepchną do Oscara, bo pozostaje na tej dziesiątce filmów, które jeszcze potencjalnie mają szansę. Nie ma tam niestety chłopów. Ja na przykład wczoraj uczestniczyłem we wspaniałym wydarzeniu w Narodowym Forum Muzyki. Był koncert muzyki z chłopów, który był poprowadzony przez samego Luka. I naprawdę było to fantastyczne wydarzenie. Ta muzyka na żywo brzmi tak samo dobrze jak w filmie.
A były jakieś niewiarygodne wizualizacje, przebitki z filmu?
Były przebitki z każdej, w przypadku każdej mniej więcej sekwencji muzycznej była przebitka dotycząca właśnie tej muzyki, więc no było, film był w slajdach oczywiście, ale bardzo dużo filmu na scenie Narodowego Forum Muzyki. No i muzyka naprawdę w najlepszym wykonaniu.
Ja nadal słucham jej na słuchawkach. Jak
nie dziwię się.
Mam ochotę zrobić coś bardziej aktywnego, to jest taka dobrze napędzająca mnie muzyka. Jest też ciekawa dyskusja wokół tej muzyki, czy ona jest taka prawdziwa polska, jak być powinna, czy to być może są inspiracje raczej naszymi wschodnimi sąsiadami. To jest być może ciekawe dla tych, którzy taką inkrudą muzyką się
i
zajmują.
I którzy na tym znają.
Tak, no bo przecież nie dla nas, dla mnie brzmi dobrze i to bardzo dziękuję i uchylam kapelusza Lukowi.
I jakby w filmie jest osadzona też idealnie, no bo bez niej to właściwie połowa dynamiki tego filmu prawdopodobnie by zniknęła.
To prawda, jeszcze dwie fajne informacje dotyczące chłopów. Pierwsza jest taka, że można sobie kupić każdy kadr z tego filmu w postaci obrazu. Jest specjalna strona przeznaczona do tego, żeby sobie te obrazy nabywać. Wydaje mi się, że to jest naprawdę fajne, żeby mieć fragment takiej istotnej filmowej historii na ścianie, ale to oczywiście pod ocenę zostawiam. A druga fajna informacja jest taka, że rozmawiałem z jednym z ludzi, którzy pracowali w pionie od efektów specjalnych i on opowiadał, że jak chłopów robiono, to żeby dać pewną referencję malarzom, to ustawiano te sceny na żywo, więc one wszystkie były grane. Więc jest zarejestrowany materiał w scenografii taki na żywo aktorski, i jest możliwe, że kiedyś on zostanie zmontowany jako faktyczny film.
To też właśnie było pokazywane już w samym finale koncertu, te fragmenty, które widać, że jest green screen po prostu wokół tych aktorów. To niesamowicie rzeczywiście wygląda, bo widać, jak dużo rzeczy zostało zrobione po prostu w formie malarskiej, bo tam nie ma tych chałup za nimi, tak naprawdę.
No gdzie są, tam są.
W niektórych miejscach są, ale tak naprawdę w większości miejsc nie ma. No i tych przestrzeni też, te przestrzenie też nie wszędzie są.
Maciej, no zdradzę ci sekret.
Bardzo proszę.
To nie tylko chłopów tak robią, jak trzeba malować ten green screen. No właśnie, no nie.
Dziękuję.
Kino jest wielkim oszustwem.
Ja chcę jednak wrócić do jednej kwestii, którą tam zacząłeś, czyli to jeżeli nie Christopher Nolan będzie oscarowym reżyserem w tym roku, to kto?
A nie, ale to ja mówię tylko w taki napuszony sposób, tupiący nogą, że Christopher Nolan, jako ten, którego Akademia nie lubi, który poza tym też jest nie zajmuje się współcześnie istotnymi tematami, nie jest dla mnie człowiekiem, który jest wybieralny.
Nie wiem. Wydaje mi się, że w kontekście jakby otaczających nas wszechobecnych wojen w każdym regionie świata, to taki trochę moralitet antywojenny i przeciwko używaniu akurat w tym konkretnym wypadku bomby jądrowej, to wcale nie jest takie coś, co nie jest słuchane, pokazujące, że Christopher nas słucha, czy widzi, czy czyta dobrze, jak wygląda świat teraz. No ale może, no nie wiem, no to jeżeli jest jakiś kontrkandydat dla Nolana, to wydaje mi się, że tylko i wyłącznie Martin Scorsese, a z kolei on nakręcił 3 albo 4-godzinny prawie film o bardzo małej społeczności indiańskiej, która... o której oczywiście nie słyszeliśmy dotychczas za dużo, ale też chyba w Europie nikogo ona za bardzo nie interesuje. A jednak widzów, czy głosujących w Akademii z Europy, czy zewsząd, a nie z Ameryki, jest coraz więcej. Z tym się zgodzisz?
Nie, tak, oczywiście, zgodzę się. Natomiast ty wiesz, co mówi się o Oppenheimerze, że trzeba mieć doktorat z fizyki i dużo czasu, żeby go obejrzeć.
Może to jest też taki rok, w którym po prostu Christopher Nolan nie będzie miał za bardzo konkurenta. I na tym bym pewnie tę dyskusję akurat o najlepszym reżyserze zakończył.
Bardzo cię proszę, bo obejrzałem też film, który proponowałeś do recenzji, nazywa się Najad. I opowiada historię Francis Bening, bo ona ją gra.
Tak jest.
A opowiada historię pani, która nazywa się Najad i zasłynęła tym, że przepłynęła, rozumiesz, z Florydy
do Kuby?
Na Kubę. Wpław.
Przez Zatokę Meksykańską.
Tak.
Czyli...
Zgadza się.
Czy gdzieś tam. Aha, no to i co, w jednego dnia?
Nie, parę dni.
Niesamowite.
Nie jestem pewny, czy to jest takie niesamowite, że zrobiłaby to w jeden dzień. Bardziej niesamowite jest to, że to jest 160...
Że w ogóle to zrobiła.
Tak, bo to jest, rozumiesz, 160 kilometrów, tam pi razy drzwi, albo mogę się mylić, to proszę mnie poprawić w razie czego. I zajęło jej to mniej, ale coś tam ona zakładała, że tak 60 godzin.
60 godzin.
Płynęła chyba 50, no nie pamiętam, 52, 3.
A tak bez przerw płynęła?
Tak, w sensie... tak.
No tak, z drugiej strony, gdzie miała się zatrzymać? Nie wiem, na jakiejś boi?
Nie, no bo wiesz, cały czas asystuje jej dwóch nurków na kajakach, a także specjalna łódź, która płynie obok. Tam jest lekarz, tam jest jej trenerka, tam są wszyscy, wiesz, potrzebni ludzie. Jest nawigator, co było istotne, żeby, wiesz, nie płynęła pod prąd, tylko z prądem, albo chociaż nie za bardzo przeciwko temu prądowi. No ale ona nie może nawet zostać dotknięta przez nikogo, bo wtedy zostaje zdyskwalifikowana i ta próba nie zostaje zaliczona.
A to jest jakiś rekord Guinnessa, czy coś takiego? Czy
to jest rekord wszystkiego, Maciek, chyba, wiesz? Bo ja nie skończyłem jeszcze opowieści, bo jest jeszcze jedna rzecz, która jakby utrudnia sytuację, bo były osoby, w tym ona, kiedy była znacznie młodsza, podejmowała tę próbę w takiej specjalnej klatce. Ta klatka jest podwieszona pod statek, który jej towarzyszy i roztrąca, wiesz, ewentualne meduzy różnego rodzaju. A tam jakieś dziwaczne meduzy, rozumiesz, pływają, bo mogą kogoś zabić na przykład. Tak bardzo cię parzą.
To muszą być potężne.
To jest jakaś kostkowa meduza, czy jakaś, no nie mam pojęcia o tamtejszej faunie, ale jest niebezpieczna bardzo. I... są też rekiny, rozumiesz.
To tego się akurat spodziewałem.
I po to jest ta klatka. Więc ona płynie bez tej klatki.
Bez klatki.
Bez klatki.
No dobrze, opowiadasz z takim entuzjazmem o historii, nie skończyłem, której film opowiada. I teraz, czy film jest dobry?
Nie skończyłem.
Bardzo proszę.
Jest jeszcze jedna istotna kwestia. Otóż pani ma 61 lat.
Wtedy, kiedy podejmuje tę próbę?
Tak.
Okej.
A chyba kiedy, bo tych prób to ona podejmuje dużo. Mm. Chyba jak ma 60 lat, to podejmuje pierwszą, może 61. Kończy chyba jak ma 63 i wreszcie jej się udaje. I to jest nic ponad to, że to jest imponujące.
No, z tym mogę się zgodzić.
Tak.
Czy film dorasta tej historii do pięt?
Nie. Annette Bening,
za zaskoczenie.
Naprawdę bardzo dawno nie widziana na ekranie, jako właśnie tytułowana, ja, Judy Foster jako jej trenerka. I tam jest taka historia, że ona ma 60 lat i mówi, że nie ma rzeczy niemożliwych i że wiek to tylko liczba i robimy, co nam się żywnie podoba. I próbuje z takim stuporem i uporem maniaczki, a film serwuje nam takie przebitki, że to jej dzieciństwo zdefiniowało to, dlaczego ona jest taka zażarta w tym pokonywaniu ludzkich ograniczeń. I jest tam też traumatyczna historia z tego dzieciństwa.
Nie wątpię. Jaka?
Gwałt.
A, okej. Okay.
A sprawcą jest jej trener zresztą pływania. Trudne relacje z ojcem, z rodziną, przepychanie własnych ograniczeń. Ja nie mogę, oglądając taki film, nie odnieść wrażenia, że to są osoby, które potrzebują najpierw terapii,
A później potem filmu
i bicia rekordów. Chociaż zgadzam się z tym, że sport i przełamywanie ograniczeń w taki bardzo bolesny i skrajny sposób może być swojego rodzaju terapią, ale nie będę się też jakoś specjalnie wypowiadał w tym temacie, bo podejrzewam, że psychiatrzy czy psychologowie mają w tej sprawie opinię i pewnie więcej wartą niż moja, ale trudno mi nie odnieść takiego wrażenia, że jest coś w takim adrenalina junku, kiedy, nie wiem... Jeździsz szybko na rowerze, jeździsz konno, nie wiem, pływasz na surfingu, uprawiasz tak zwany sport ekstremalny. A jest coś takiego, kiedy...
To... Jest to na pewno rodzaj sportu ekstremalnego, o którym teraz mówimy.
No to, ale to już do granic możliwości, takie, no że tak. Ona w zasadzie chce się zabić tym pływaniem. To jest trochę tak. To, jak wiesz, wchodzimy bez tlenu na jednej nodze i bez czapki na Mount Everest. Dlaczego? No bo wszystkie inne rekordy już ktoś pobił. Albo biegniemy 700 kilometrów, miliard, jedziemy na rowerze i płyniemy pod wodą 73 kilometry, bo też nikt tego wcześniej nie zrobił i dlatego powinniśmy klaskać tym, którzy próbują. Mnie specjalnie to nie imponuje. Nie nazywam tych ludzi idolami, dlatego, że to robią. Jeżeli to im pomaga poukładać się z sobą, to okej, rozumiem, brawo dla nich i wspieram i klepię po plecach. Ale to chyba nie jest mój rodzaj idola.
To jest chyba trochę tak, ten film chyba jest trochę prawdopodobnie, bo nie widziałem tego filmu niestety jeszcze, takim właśnie wyścigiem Annette Bening po Oscara. I ona tego Oscara chyba nie dostanie.
Nie, wydaje mi się, że to w ogóle jest średnia rola. Trochę jej pomaga Judy Foster, chociaż czasami też ma wyjątkowo kiepskie sceny. I ten film jest bardzo taki generyczny. Wiesz, to jest... Oglądałem to ze swoją partnerką i mówiłem jej, co się teraz wydarzy. W sensie, że będzie montaż, nie wiem, cięcie do tego. I to jest taki film. W sensie, ona jest, wiesz, taka... bezczelna, bezkompromisowa, arogancka, a Judy Foster jest taka racjonalizatorska,
uspokajająca,
ale i tak się zgodzi na wszystko, co ona powie. Wiadomo. I ona musi przejść drogę i docenić wszystkich w swoim otoczeniu, żeby pokonać też własne ograniczenia, a także zmierzyć się ze swoją przyszłością, żeby spojrzeć w swoją przyszłość. I mimo, że to jest takie generatywne, jak mówię, to na końcu, kiedy ona dopływa na tę Kubę, to i tak miałem łzy w oczach.
No wiadomo, to jest taka amerykańsko, w sposób pewnie takiego amerykańskiego kina inspirującego opowieść, opowiedziana zresztą i no i dlatego zawsze wtedy mamy łzy w oczach, mimo że nie chcemy, bo ten szantaż emocjonalny i tak na nas wpływa dobrze.
No to prawda, no więc to mnie trochę bolało, ale nie najlepsze.
No Jodie Foster myślę, że będzie nominowana za ten film, bo z tego co słyszałem, to ona, tak jak chyba zresztą mówisz, jest trochę lepsza od Annette Bening.
Jest i ma 61 lat i to jak ta kobieta wygląda zaprzecza prawom fizyki.
Gratulujemy Jodie Foster, szczególnie w kontekście tego, że chyba dzisiaj albo jutro premiera czwartego sezonu Detektywa.
To było w poniedziałek, zależnie kiedy, jeżeli słuchacie audycji to dzisiaj, jeżeli słuchacie podcastu to kiedyś tam, proszę sobie policzyć dni od poniedziałku 15 stycznia. Dzisiaj z Jodie Foster faktycznie mniej znaną drugą aktorką, której nazwiska nie wspomnę, bo ona chyba w ogóle jest bokserką. Wracamy do historii Nicka Pizzolatto, od której minęło równo 10 lat, od pierwszego sezonu, a 5 lat od trzeciego sezonu z Maharshalą Alim. I zapowiada się to przepięknie. Szkoda, że Miłki nie ma, ale opowie na pewno za tydzień, bo ona już widziała cały sezon i mówi, że jest dobrze. Że jest
mówiła,
bardzo
że jest dobrze.
Dobrze,
chociaż czytałem bardzo dużo recenzji mówiących o tym, że jest troszkę zbyt mocno nawiązujący do Mare of Easttown. A jednak Mare of Easttown, czyli serial z Kate Winslet, to był taki złoty standard takiego właśnie prowadzenia narracji. No i pytanie, czy potrzebowaliśmy drugi taki sam serial?
Nie wiem, bo ja tu widzę inne nawiązania, bo jesteśmy na zimnej Alasce, więc mnie to się kojarzy z takim serialem kryminalnym, bo ten czwarty sezon Detektywa też nawiązuje do pierwszego w tym, że jest taki trochę metafizyczny, że wiesz, no nikt tam czarów nie rzuca, ale jest tam taka podskórna metafizyka właśnie tej takiej dusznej Luizjany i jakiegoś szamanizmu takiego niemalże. I to w czwartym sezonie ponoć też jest, a to z kolei bardzo mi się kojarzy z serialem Fortitude. Absolutnie wspaniałym, który właśnie ma w sobie jakąś taką dziwną tajemnicę. To jakoś John Carpenter też się przypomina z The Thing, czy wiesz, jesteśmy w jakiejś jednostce badawczej, bo tak zaczyna się czwarty sezon Detektywa. Hen na Alasce, zimno, nie wiadomo o co chodzi, a nagle wszyscy nie żyją i właśnie nadchodzi The Thing.
No to czekamy.
Czekamy. Za moment w robocie, czyli najlepsze zjazdy rodzinne.
Kinotok. Film.
Czas na W robocie, czyli cykl, który pojawia się przed poniedziałkiem, w tygodniu poprzedzającym, w którym pytamy o różne motywy filmowo-serialowe. Tym razem pytaliśmy o spotkania w gronie rodzinnym, zjazdy, te planowane i przypadkowe, najlepsze, najciekawsze i najdziwniejsze. Michał pisze, że to Griswoldowie, czyli W krzywym zwierciadle. Witaj święty Mikołaju. Właściwie całe święta zakończone kolacją.
To ci ukradł chyba troszkę.
Trochę, nawet bardzo, bo tam jest przecież ta piękna scena. Nie pamiętam, jak się nazywa córka Griswoldów, ale ojciec pyta jej, czy widzisz tą piękną choinkę. Ona odpowiada, że nie, bo oczy mi zamarzły. I mimo, że to jest suchy żart, to do dzisiaj
bardzo,
uważam go
bardzo dobry.
Za jeden z najlepszych. Cicha noc, Saltburn. Ten Saltburn to jest dobry głos, bo nie pomyślałbym o tym, a tydzień temu to recenzowaliśmy.
No właśnie, to też jest taki... No to jest taka jedna z najgorszych rodzin, z którą można się zjednoczyć.
Yellow Jackets, sezon drugi i ta kolacja, po której psychika każdej z bohaterek pozostaje skalana. Ja nie widziałem, Michał, więc musisz nam wyjaśnić, o co w tej kolacji chodzi.
A jaki
była
film?
To ta, Yellow Jackets sezon 2.
To ja też nie widziałem.
Anka, niemalże 3-godzinne brnięcie przez bagno rodzinnego spotkania funduje nam świetny film rumuński. No, to jest dopiero złodziejstwo. Sierra Nevada z 2016 roku. Było mi ciężko.
Ulubiony film tamtego roku chyba.
Absolutnie, do dzisiaj jeden z ulubionych. Było mi ciężko, było mi źle i duszno, ale niezwykle mnie wciągnęło. Ciągnęło to bagno. Drugie istotne rodzinne spotkanie filmowe, które przychodzi mi do głowy, to takie z filmu Sekrety i kłamstwa Mike'a Lee z 1966 roku.
96 musi być.
No musi być, to prawda. Kiedy to tajemnice są ujawnione i wypowiedziane głośno, co ma oczyszczającą moc. Tak, jasne, świetny film i faktycznie raczej 96 rok.
Na pewno. Nawet.
Natomiast Anka z tą Sierra Nevadą to...
No to tutaj troszkę przesada.
Tanie zagranie.
To troszkę przesada.
Naprawdę, nieładnie, dosyć nieładnie. A film kocham, ale też ja nie mam z nim takiego jednoznacznego skojarzenia jak Anka, że to jest bagno, przez które się trzeba wlec i nie można już płynąć, bo tak bardzo wciąga.
Ja to bym powiedział, że to jest taka bardziej komedia pomyłek.
Powiedziałbym...
I tak, i nie. Bo
albo i tak, i tak.
Wszystko może być tak naprawdę.
To wszystko prawda. To też ciekawy film, bo myślę, że zależnie od trochę naszych doświadczeń, a jako, że doświadczenia rodzinne to akurat mieliśmy wszyscy, to różnie ten film z nami pracuje. Anka dopisuje jeszcze, że nikt jeszcze nie napisał, więc muszę, chyba, że to takie niepisane prawo, że nie wymienia się tytułu ze zdjęcia z posta. To prawda, że się nie wymienia. Jest to Sierpień w hrabstwie Osy, czy Meryl Streep ma się ochotę zatłuc czymkolwiek. No, jest w tym jakaś prawda. Wiedziałeś, że to jest Sierpień w hrabstwie Osy?
Tak.
Ja zawsze nazywałem to jesienią. Nie wiem dlaczego.
Może to była też jesień kariery Meryl Streep. Według ciebie.
No, a co, nie zgodzisz się?
Troszkę się zgodzę w sumie. To był ten taki początek już, od którego już nie ma odwrotu chyba.
Teraz Anna, a nie Anka, więc inna osoba. Oj tak, Sierra Nevada to zdecydowanie obiad po jakimś mazgaga. Z równą przyjemnością można oglądać spotkanie rodzinne w cichej nocy. Dla rozrywki, może jednak na deser, rodzinne spotkanie z Beetlejuice. Błagam twórcy drugiej części, nie zepsujcie tego. Do tych błagań się oczywiście dokładam, ale widzę, że Anny mają jakiś problem ze mną i podbierają mi mój ulubiony film. Dominika, może i nie w gronie rodzinnym, ale przy stole. Rzeź Polańskiego. O, teraz ci się spodoba, Maciej.
No.
Słoneczne Alcaraz. To Martyna pisze.
Tak, tak. No, znana jest moja miłość do reżyserki Carly Simon.
Ja się podpisuję pod tą miłością w cudzysłowie. Mm-hmm. Zabawna Czarna Owca, nostalgiczne Little Women, niemal surrealistyczne The Royal Tenenbaums, swojskie smarzowskie Wesele, no i cudowne Little Miss Sunshine i cringe'owy Steve Carell przy stole. To jest bardzo ciekawy głos Martyna, bardzo za niego dziękujemy, ponieważ w połowie zgadzam się w 100%, a w drugiej połowie w zerze.
No to teraz musisz podzielić.
No to w sumie to chodzi głównie o Wesele Smarzowskiego.
Ale które? Bo tam mamy...
Nie, to drugie, to drugie.
A, no drugie, bo pierwsze jest dobre.
Nie, pierwsze jest super. Uh-huh. A to w sumie nie napisałem, Martyna, że drugie.
A, widzisz.
No, to tylko do Alcaraz.
Drugie to ciężko nawet uznać do końca za taki film o jakimś takim spotkaniu rodzinnym.
Nie, no jak, taki... no jak Wesele nie jest spotkaniem rodzinnym?
No tak, a z drugiej strony to jest takie rozliczeniowe kino bez sensu. Z czym już nie musimy się rozliczać za bardzo, bo wszyscy wiedzą, co się wydarzyło w Jedwabnym, no ale generalnie Smarzowski postanowił nam to jeszcze opowiedzieć w formie najbardziej turpistyczno-ekstremalnej, jak się da.
Za co dozgonna wdzięczność.
No, co zgodna.
Mateusz, dobrze się kłamie w miłym towarzystwie i na noże. Oba tytuły uwielbiam za świetny humor i zwroty akcji. Idźcie tak dalej i ja nic nie powiem.
No ja już też mam jakby... Lista się kończy.
Czekaj, bo coś mi się skojarzyło, sobie zapiszę, bo...
Brawo, brawo, dobrze, dobrze.
Poczekaj. Okej. Nie wiem, czy ta notatka mi pomoże. Zofia, od razu przyszło mi na myśl święto dziękczynienia u Moniki Geller, a szczególnie to z rodzicami Moniki i Rosa, kiedy w momencie kulminacyjnym wszyscy wyrzucają z siebie kuriozalne wyznania, a wcześniej zostali uraczeni słynnym English Trifle, Rachel. Ty jesteś fanem przyjaciół?
Nie, ale to akurat wiem. Do tego jakiegoś angielskiego deseru zamiast w jednej warstwie dodała ten Shepherd's Pie, czyli...
To akurat wiem, czym jest.
No właśnie, tylko że to miał być deser.
Shepherd's Pie to są ziemniaki, pire, a pod spodem jest tam jakieś mięso z warzywami.
Tak, jagnięcy, tak? Shepherd to będzie... No jagnięcina chyba.
No, no miałoby to najwięcej sensu, ale pewnie się robi na wszystkim.
No robi się na wszystkim.
Świetnie wygląda ten English trifle.
No właśnie, tak, i ona tam... Bo zdaje się, że jak robiła to danie, to kartki w książce kucharskiej się skleiły jakoś. I z etapu, w którym robiła deser, przeszła do etapu, w którym robiła już Shepherd's Pie i tak to się skończyło, że nie było dobrze.
Nie, niewiarygodne, jak ten suchy serial stał się globalnym fenomenem. Wiem, że narażam się wielu osobom,
tak,
ale...
Tak, no teraz to już przestają nas słuchać wszyscy. Powoli pewnie.
Natalia, coś świeżego. Spotkanie w Saltburn. Po zwrocie akcji, żeby nie spoilerować. Najpierw wspomniany przez kilka osób odcinek 6 drugiego sezonu The Bear. No tak, to jest oczywiście prawda.
Właśnie chyba już nie masz nic na liście,
nie
tak?
Nie byś taki sprytny. Ja Piotr, jeszcze raz, jakby... Cicha noc, Kuba, sukcesja, drugi sezon i zabawa w Bar on the Floor.
No,
tak
pewnie,
jest.
Pewnie.
W zasadzie to patologiczny zjazd rodzinny miał miejsce w każdym sezonie. To była oczywiście prawda, to w sumie
tak,
jest
prawda.
Jeden wielki patologiczny zjazd. Na noże kolejne...
No, który tam słuchacz wybrał akurat?
Sezon? No. Drugi akurat.
A, no na przykład jest bardzo taki solidny zjazd też w sezonie czwartym, którym jest, on polega na tym, że jest wesele.
Ale Bar on the Floor to jest jednak klasyka.
Tak,
to jest klasyka. Aleksander, właściwie cały serial 6 stóp pod ziemią to najlepsze spotkanie rodzinne ever. Ja zacząłem, muszę dokończyć ten serial. Mój brat jest olbrzymim entuzjastą i namawiał mnie serdecznie. Ty widziałeś?
Ja też lubię bardzo.
No to już mam dwóch takich, co lubią. Krzysiek, oczywiście retrospektywny odcinek w serialu The Bear, gdzie napięcie budowane jest sekunda po sekundzie i ten finał, no tak wiadomo. Polecam również scenę obiadu rodzinnego w Warszawiance, gdzie popis aktorski daje trio wręcz z resztą bohaterów. Czuły Borys Szyc wraz z matką Krystyną Jandą oraz ojcem Jerzym Skolimowskim. Fakt, nie pomyślałbym o tym, ale to jest naprawdę bardzo dobra scena. Zresztą moja miłość do Warszawianki jest, mam nadzieję, znana. Aczkolwiek...
Nie ironiczna?
Nie ironiczna, natomiast też nie do końca zrozumiała. W Słuchajcie, bo wiesz, ja już mówiłem.
Są takie rzeczy.
Mówiłem o tym serialu, że tam nieznośny jest ten off z jeżdżącym czułym, czyli Borysem Szycem po Warszawie przy zachodzącym słońcu, bo naprawdę mam ciarki cringe'u, ale jednocześnie potrafimy kreować wspaniałe atmosfery w przestrzeniach bardzo imprezowych i poimprezowych zresztą też bardzo. Jest tam zaskakująco dużo dobrej emocji. Tam atmosferę można kroić nożem, kawałek po kawałeczku, żeby, no i to wszystko prawda, finałowa eksplozja. Gabi, pamiętasz Gabi? Gabi była u nas opowiadać o...
Tak, wtedy, kiedy mnie nie było akurat.
No to pamiętasz Gabi?
Tak, oczywiście.
No właśnie. Mocny odcinek The Bear i kolekcja świąteczna z... To jest odcinek Seven Fishes, co przypomina Gabi. I na koniec Michał, sukcesja, odcinek na luksusowym jachcie ze zlotem rodzinnym. A tak to było. Było.
Tak, jacht jest też w drugim sezonie, po którym z tego jachtu do siedziby Royce Corp, nie wiem, firmy Royów wraca... Jezu, co ja mam dzisiaj z głową?
Bardzo dziękujemy za moment nasze głosy.
Przepraszam.
Kinotok, film.
Czas na nasze dodatki, suplementy do, w robocie.
Ja nie wiem, czy już dodawać. To są przecież jakieś skandaliczne sytuacje. Nie,
no daj spokój. No. Rodzina Adamsów.
A no to...
Przecież...
No dobrze.
Przecież został ten film odświeżony naprawdę mocnym serialem. W sensie ja nie uważam, że ten serial jest mocny, ale ma bardzo duże zasięgi.
Tak, ja też nadrobiłem ten serial i też nie uważam, że jest zbyt mocny.
O, mocne słowa.
Ale za to Jenna Ortega jest bardzo mocna.
Tak, jest bardzo... A ona w ogóle, nie wiem, czy my to mówiliśmy w tym podcaście, ale odeszła, zdaje się, z planu Krzyku 7?
Tak jest.
Bo tam zwolniono reżyserkę?
Nie, zwolniono najpierw główną aktorkę, która pojawiła się pierwszy raz w Piątce. Aha. Ze względu na jej krytykę Izraela w związku z wojną w Strefie Gazy.
To ona w związku z tym odeszła, czy została wyrzucona?
Została wyrzucona z tego powodu. Więc w ramach Solidarności Jenna Ortega odeszła, a teraz w ramach Solidarności z nimi obydwoma odeszła też para reżyserów.
O, no to dobrze się
więc
dzieje na planie Krzyku 7.
Nic nie ma. Nie ma w ogóle, nie ma tego planu.
Okej. Okay. No więc Rodzina Adamsów. Dla mnie absolutnie kultowa. To, co udało się serialowi przekuć z oryginalnej Rodziny Adamsów, która, no moim zdaniem, była jednak w innej tonacji, którą być może ja bardziej z nią sympatyzowałem, ale być może dlatego, że byłem młodszy, no więc perspektywy się zmieniają. Ale Rączka, to jest to, co udało się świetnie zrobić w serialu. To zresztą był aktor, który właśnie zajmuje się takim graniem ręką i on był przez cały czas na planie, tylko jest wygreenscreenowany. On gra właśnie w greenscreenie, a później jest nałożone, co trzeba na niego, żeby została sama ręka. No i widać, że to jest fizyczne i że to jest prawdziwa jakaś taka opowieść. Wydaje mi się, że wspaniałą rodziną jest też, są dwie rodziny w serii o Harrym Potterze, bo Dursleyowie są fenomenalnym naśmianiem i obśmianiem takiej klasycznej klasy średniej brytyjskiej i jest to bardzo udane i bardzo zabawne. I bardzo uroczą rodziną są jednak Weasleyowie. To jest trudno sprzedawać urocze rodziny, dlatego tak bardzo lubię Griswoldów, bo oni są uroczą rodziną i z nimi wszystko działa, jeżeli chodzi o taką dynamikę małych napięć, większych napięć, ale takiej miłości przykrywanej czasami, wiesz, plastrem na problemy finansowe albo na brak problemów finansowych. Tam jest taka dynamika, która, nie wiem, dla mnie jest jakąś prawdą o rodzinę. I w Weasleyach, mimo że to nie jest przecież film o budowaniu rodziny, chociaż no oczywiście oni są istotni dla głównego bohatera, to jednak gdzieś tam się udaje przemycić, że to jest faktycznie rodzina, która się lubi, szanuje.
No tak, Molly Weasley to jest zresztą od lat uznawana za taką osobę, która wstąpiła jakby w rolę matki Harry'ego Pottera samego.
Tak, a poza tym ona jest tak jak archetypiczna matka budowana, ale jednocześnie silna, jednocześnie bardzo taka matczyna.
No jej siła się pokazuje jakby w najważniejszej, takiej kulminacyjnej dla tej postaci scenie w ostatniej części i książki, i filmu, kiedy Molly występuje w pojedynku na czary z
Bellatrix
Lestrange, no i ten pojedynek wygrywa.
To jest absurdalne, umówmy się.
Chociaż to, wiesz, to trzeba się potem wczytać w jakieś takie dodatkowe książki, dodatkowe informacje, które Joanne Rowling miała niestety tendencję do przekazywania na Twitterze. Na przykład przekazała kiedyś na Twitterze, że profesor Dumbledore prawdopodobnie był homoseksualistą. Co nie jest w żadnej książce napisane.
Okej, okay, let's go, zrób o tym cztery filmy.
To właśnie, więc teraz, i teraz tak, więc ponoć Molly Weasley pochodziła z rodziny, która była znana z tego, że oni rzeczywiście byli niesamowitymi mistrzami pojedynków magicznych, no i być może w tym momencie połączono to, że ona rzeczywiście z tej rodziny pochodziła i to, że chciała bronić swojej konkretnej rodziny i z tego wyszła taka niezwykła odwaga, a jednocześnie nieprawdopodobne umiejętności i udało się jej zabić najbardziej groźną prawdopodobnie z tych śmierciożerców, czyli Bellatrix Lestrange, którą zagrała zresztą wspaniale Helena Bonham Carter.
A to ja nie wiedziałem, że ty jesteś takim Potterheadem.
Ja lubię.
Nie, no dobra, ja też lubię. Powiedzmy, zależy co, ale ale aż tak?
Ale
nie,
ta
no.
Scena jest wspaniała.
Panie, no, jestem w szoku. Ale rodzina z Czarnej Pantery bardzo mi się podoba. T'Challa i te osoby, które go otaczają, są świetne. Również dlatego, że to znakomite aktorki. Mam na myśli przede wszystkim jego matkę i jego siostrę. Shuri zresztą przez wypadki z prawdziwego życia wstępuje w buty czy kostium Czarnej Pantery w kolejnej części. I ta dynamika rodzinna dla mnie jest fenomenalna. No jeszcze, jeżeli weźmiemy pod uwagę Killmongera, czyli głównego złego pierwszej Czarnej Pantery i to, jak układają się relacje z ojcem i dziadkiem Czarnej Pantery, to tam się robi naprawdę niezła saga rodzinna, w której drzemią prawdziwe emocje, chociaż kiepski pierwszy film i znacznie lepszy drugi film. No więc zaskakująco dobra marvelowska rodzina, nie sądziłem, że kiedykolwiek im się to uda. Jeszcze jedna, zanim ci dam szansę powiedzieć cokolwiek.
Nie,
na szczęście, chociaż raz czegoś, co naprawdę lubię, nie zabrali mi słuchacze, chociaż zawsze mnie cieszy, jeżeli wymieniają te same filmy, no bo to jednak braterstwo gustów jest ważne. The Mitchells, czyli Mitchellowie kontra maszyny. Jeden z ulubionych filmów animowanych moich ostatnich lat. Absolutnie zwariowana rodzina, animowani Griswoldowie, zaktualizowani o współczesny świat. Nie będziemy rozmawiać o tych nowych Griswoldach, no bo nie róbmy sobie żartów, nie obrażajmy legend, nie obalajmy pomników, to jest zupełnie niepotrzebne w tym wypadku. A Mitchellowie są świetni i chyba w tym momencie niestety są niedostępni w polskim streamingu. Ha, przynajmniej niedawno
naprawdę?
Byli niedostępni, więc
to
mam nadzieję, że ta...
Netflixa?
No właśnie nie było ich, nie wiem dlaczego, więc mam nadzieję, że tam powrócili.
To ciekawe. To ja tutaj sobie wypisałem kilka. Na pewno, czy nie wiem, czy to można nazwać takim klasycznym spotkaniem, family reunionem, że tak powiem, czyli takim spotkaniem rodzinnym, ale scena, w której bohaterowie Parasite podczas nieobecności swoich mocodawców spotykają się w ich niesamowitym domu i jedzą i piją wszystko, co w tym domu jest, po czym z tej sceny ta scena zaczyna tak niesamowicie eskalować, że doprowadza do sytuacji, w której następuje nie dość, że starcie z poprzednią opiekunką tego domu, później trzeba jeszcze ten dom posprzątać pod nieobecność tych mocodawców, którzy właśnie już wracają do domu. Mhm. No jest to majstersztyk reżyserski, scenariuszowy tam popisał się jednak Bong Joon-ho, no i pewnie dlatego też dostał Oscara w końcu za reżyserię. Między innymi dlatego, bo ta scena jest naprawdę wspaniała. Myślę, że wspaniale jest opisana dynamika taka rodzinna, związana szczególnie z sytuacją, w której rodzice się rozwodzą i wydaje się, że rozstają się już na stałe. Jest pokazana w filmie Pani Doubtfire, gdzie Robin Williams, nie żyjący już od, jak to ostatnio stwierdziłem, w tym roku jest 10. rocznica śmierci Robina Williamsa. Jest to niesamowite, jak długo już go z nami nie ma. Tam jego bohater Daniel rozwodzi się ze swoją żoną, którą gra Sally Field, i potem przyjmuje rolę właśnie pani Doubtfire, czyli niańki dla jego opiekunki, dla jego dzieci. No i w końcu jednak wychodzi na jaw, kim on jest i kim jest ta niesamowita pani ze Szkocji, która okazuje się być najlepszą panią domu ze wszystkich. Sceny rodzinne w tym filmie tak bardzo są, to są bardzo dobrze osadzone chyba po prostu w życiu i to zarówno Robina Williamsa chyba, jak i jego żony ówczesnej, bo oni obydwoje byli po rozwodach i obydwoje bardzo czuli wielką chęć, żeby pokazać, w jaki sposób można się w sposób w miarę normalny rozejść. Chociaż z drugiej strony tutaj ta eskalacja tych sytuacji i tego, w jaki sposób Robin Williams musi ukrywać swoją tożsamość, jest też niesamowita, ale to ona doprowadza z kolei do najbardziej śmiesznych sytuacji w tym filmie, bo jest to takie właśnie rzeczywiście kino rodzinne, z prawdziwego zdarzenia, z którego Robin Williams w pewnym okresie swojej kariery był naprawdę najlepiej znany. Co ja tu jeszcze miałem?
Ty sobie tam kombinuj.
Bardzo proszę.
Wspaniały film, jeden z najlepszych w ogóle zjazdów rodzinnych, taki bardzo w stylu tego, czego chyba oczekiwałeś, bo ty proponowałeś pomysł na W robocie w tym tygodniu. To jest film Festen Tomasa Winterberga. Zresztą no, to jest film, który dla mnie go wprowadził na takie europejskie salony, bo oczywiście mieliśmy Festen, mieliśmy też Polowanie, to jest akurat The Celebration, angielski tytuł, gdyby ktoś się zastanawiał. No i to były takie dwa filmy, które to były wbite gwoździe. Też on przecież był z całej tej grupy Dogmy 95 razem z Larsem von Trierem, więc oni tam przepychali się na europejskich festiwalach filmowych. Festen jest filmem koncertowym, to też jest spotkanie na 60-tych, zdaje się, urodzinach.
To jest chyba debiutem.
Chyba tam były wcześniej.
Albo jednym, znaczy na pewno jest najbardziej znanym filmem z początku jego kariery.
Tak, 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 to prawda. Ale no jest świetnie rozpisany. Tam jest mnóstwo napięcia, tam jest mnóstwo emocji. To jest film, właśnie być może taki bardzo wczesny prekursor filmu Na noże, kiedy też cała rodzina się spotyka. Jest wiele sekretów, które odkrywają się jakby krok po kroku. To też jest bardzo bogata zresztą rodzina. No nie ma być może całego takiego wątku artystycznego w tle, ale są za to takie mocne wątki, że można się zdziwić. Ale też wydaje mi się, że to jest świetny film i Winterberg zawsze to potrafił do późniejszych dyskusji, bo zarówno Polowanie, jak i Festen podrzuca takie nieoczywiste argumenty przeciwko takiemu prostemu szufladkowaniu rzeczywistości. Podobnie zresztą było przecież z jego ostatnim filmem, który się, jaki to miał tytuł?
Na Rauszu.
Na Rauszu, który mi się kompletnie nie podobał, ale rozumiem, że jakby przestrzeń do dyskusji później jest, tylko wydaje mi się, że dyskusja jest durnowata.
No ciekawy reżyser bardzo, bo generalnie z jednej strony robi tak, robi takie kino, a z drugiej strony daje się czasem zatrudnić przez jakieś hollywoodzkie studia do kręcenia jakichś takich pseudo nawiązujących trochę do kina europejskiego superprodukcji jak Kursk. Mhm. I ja nie wiem, co ten reżyser robi przy takich filmach akurat. To jest tak dziwne, że z jednej strony tak bardzo indywidualny i tak bardzo oryginalny w swoim myśleniu twórca potrafi z drugiej strony dać się zaangażować w robienie takiego produkcyjniaka. Nie wiem, nie rozumiem.
Czasami trzeba zarobić, Maciek. No nie wszystko może być ideałem.
No pytanie, czy na filmie Kursk też można było zarobić. To jest jakby wydaje mi się dosyć dyskusyjne. Jeszcze mam dwa tytuły, o których zapomniałem, czyli jeden to jest Coco.
Coco, jasne.
Tam oczywiście ten zjazd rodziny, czy właściwie ta rodzina żyje generalnie cały czas na sobie. Więc, a jeszcze w dodatku tutaj mamy nawiązania do jakby celebracji pamięci o zmarłych, tak? I to, w jaki sposób to jest pokazane kamerą Pixara oczywiście, jest niebywałe. I podobnie zresztą wygląda w moim Encanto. Troszkę mniej, wydaje mi się, emocjonalnie to jest prawdziwe. A na koniec taki film, który odkopałem ostatnio i to też dzięki temu Roundtable, które wczoraj obejrzałem, czyli dzisiaj rano obejrzałem. To jest film, o którym opowiada Mark Ruffalo. Mark Ruffalo opowiada w tym Roundtable, że miał taki moment w swojej karierze, w której stwierdził, że aktorstwo nie jest dla niego. Po czym nagle przyszedł scenariusz napisany przez niejaką Lisę Czolodenko i się nazywa The Kids Are Alright. Film, w którym Annette Bening i Julianne Moore grają parę lesbijek i w którym do tego takiego rodzinnego szczęścia ich, bo one też mają dzieci, między innymi jednym z ich dzieci jest nie kto inny jak Peter Mlock, czyli Josh Hutcherson, wkracza nagle mężczyzna. Gra go właśnie Mark Ruffalo. To była jego pierwsza nominacja do Oscara. Film naprawdę rewelacyjny i ważny do odnotowania, bo dzięki niemu być może mamy właśnie takiego Hulka, jakiego mamy.
Czyli znakomitego. Właśnie nie widziałem tego filmu, ale pierwsze, co mi wyskoczyło, jak wpisałem tytuł, to jest The Kids Aren't All Right?
The Kids Are All Right.
A to Aren't, to będzie piosenka Offspringa.
A proszę.
Kinotok, film.
Czas na pierwszą recenzję dzisiejszego wieczoru. To Totem Lili Avilés, który przyjechał do Polski już w lipcu. Wtedy mieliśmy szansę obejrzeć go na festiwalu Nowe Horyzonty. Kto był, ten wie. I kto był, to mógł się nawet z Lilą Avilés spotkać, ponieważ odwiedzała festiwal Nowe Horyzonty razem ze swoim filmem. Absolutnie przeurocza osoba. Na mediach społecznościowych, na YouTubie myślę przede wszystkim, znajdzie się rozmowę z Lilą Avilés, którą przeprowadził Nowe Horyzonty. Tylko po co? W Radiu RAM mamy swoją rozmowę z Lilą Avilés. Zapraszamy. Oczywiście na obie.
Oczywiście.
Świetna osoba, naprawdę. Tyle ciepła, radości, takiej wybuchowej hiszpańskiej energii, o której zresztą mówiła w rozmowie, którą miałem okazję z nią przeprowadzić. No nie da się nie zarazić Lilą Avilés.
A film generalnie miał premierę nie na festiwalu Nowe Horyzonty, tylko na festiwalu chyba w Berlinie. Pierwszy raz.
Ja nic nie mówiłem, że to miał premierę tutaj.
Przepraszam. A nie, przepraszam, jeszcze w Wenecji. Nie, dobrze, w Berlinie. Miał wygrać Złotego Niedźwiedzia, ale tam się to nie powiodło. Natomiast jest to film, który opowiada o tym, że zbiera się rodzina na... Pomóż mi teraz.
Na przyjęciu niespodziance
dla ojca, tak?
Dla ojca głównej bohaterki Sol, która jest siedmiolatką.
Tak, i z jej perspektywy oglądamy całe to wydarzenie. Ona patrzy na to, w jaki sposób tam wszyscy biegają po domu, jak trzeba duchy, które są na pewno w tym domu, trzeba jakoś tam odparować, nie wiem, odeprzeć. Odparować na pewno nie, odeprzeć na pewno. Widzi ten chaos i próbuje się jakoś ogarnąć w tej całej sytuacji.
Tak, a w tej sytuacji jest wiele zmiennych, no i wiele osób, wiele twarzy znanych, wiele twarzy mniej znanych lub nieznanych. No i do tego nie dość, że jest ta dziecięca energia i perspektywa na przyszłe, pewnie długie życie i porządkowanie swojego życia jakoś tak, nie oczywiście porządkowanie 7 przeżytych lat, ale porządkowanie tego, co nas w życiu otacza, no to jeszcze w tym otoczeniu pojawia się śmierć.
Mhm. Tak, i nieprzypadkowo wydaje mi się, i dobrze też słuchacze nasi trafili w takie kierunki jak Sierra Nevada, wydaje mi się, w kontekście właśnie tego temu, bo tutaj takiego chaosu, który tam przy rumuńskim stole był bardziej, tutaj jest w całym tym domu. I to są takie bardziej epizodyczne sytuacje, które spotykają tę bohaterkę i ona po prostu jest obserwatorką i próbuje, tak jak mówię, w jakiś sposób zaadaptować się do tej sytuacji, a nie ma za bardzo na to środków, bo ma wciąż 7 lat. A z drugiej strony niestety też... przynajmniej do pewnego stopnia trafne są też wskazania, które mówią o porównaniach do Carly Simon, bo...
Znaczy to jest w ogóle ciekawe, no bo to jest cała taka fala filmów, powiedzmy, w ostatnich 5 latach. Pewnie gdybyśmy sięgnęli dalej i poszukali konkretnych przykładów, to też byśmy znaleźli, ale być może teraz to jest nieco ważniejsze, czyli filmów, które zainteresowane są perspektywą dziecka. I nie mówię tutaj o filmach, które opowiadają filmy dla młodzieży rodziców, czyli nie mówię o Akademii Pana Kleksa, mówię właśnie być może...
To ponoć nie jest dla dzieci zupełnie.
A, okej.
Okay.
Nigdy nie było tak swoją drogą.
Nigdy.
Więc nie mówię tutaj tylko o Lecie 1900 ile tam, czy Alcaraz, ale też o małej mamie Celine Siamy i pewnie jeszcze parę tych filmów można by było tutaj wymienić. Był jeszcze ten film Sokół i Masło Orzechowe?
Tak, tak, tak.
Więc te perspektywy i mnogość tych perspektyw zdaje się istotna, bo być może faktycznie, biorąc pod uwagę, że przez ostatnie lata rozmawialiśmy o tym, jak wiele w naszych życiach definiuje to, co nam włożą do głowy rodzice w tych pierwszych kilkunastu latach.
Tak, tylko że niestety twórcy takich filmów bardzo mają duży problem z jakby powstrzymaniem przed bardzo dużą pretensją w opowiadaniu. Mhm. Wydaje mi się, że to jest największa pułapka tego typu filmów, bo twórca nie jest dzieckiem, więc nie będzie w stanie opowiadać jakby tego, w jaki sposób to dziecko by widziało, ale z drugiej wtedy tworzy swoją interpretację. I interpretacja Celine Siamy na przykład, czy właśnie Carly Simon, to jest pretensja na pretensji. To jest takie artystowskie opowiadanie.
No, ale wiesz, Carla Simon mówi, że... Dlatego ona nie
reżyseruje. Co ona mówi?
No ja ci powiem, co ona mówi, no, że nie reżyseruje swojej bohaterki, pozwala jej żyć dziecięcym życiem, a ona jest tylko obserwatorem z kamerą.
Tak, tak, właśnie tak. Tak, no wierzmy, Carly Simon już dwukrotnie nam udowodniła, że to, co mówi, ma rację.
No słuchaj, mnie nie udowadnia niczego. Mnie te filmy w ogóle nie biorą. Nudzę się po prostu jak mops na nich.
I na to temie tak samo miałeś?
Nie wiem, gdzie oczy podziać. Natomiast no przecież do wielu ludzi to trafia.
Ja wiem, no ja też się nudzę. Ja też się nudzę. I dla mnie to jest perspektywa, która... Może gdyby rzeczywiście jakiś twórca z większymi kompetencjami o tym opowiadał, to może ja bym chciał to oglądać. Ale z drugiej strony to chyba wolę, jakby, jeżeli ktoś opowiada mi z perspektywy, film z perspektywy dziecka, to wolałbym, żeby to był jednak Steven Spielberg.
Niż... No ale to jest, widzisz, no ale Steven Spielberg opowiada...
Może teraz wychodzę na jakiegoś strasznego chama, ale no po prostu, albo prostaka.
Nie, wydaje mi się, ale Steven Spielberg opowiadał o dzieciństwie w sposób jednak taki, wiesz...
Jego własny,
ale wiesz, za każdym razem ta opowieść jest jednak wolna od trosk wszelakich. No, jeżeli mierzymy się z problemem, to po to, żeby go przezwyciężyć.
No, wyłączając może Fablemanów, którzy jednak tam
no, bo to jest o nim opowieść.
Sygnalizowali, no tak, no to jest o nim opowieść, ale też o jego dzieciństwie między innymi.
No, to wiesz, dzieciństwo trzeba rozliczyć.
Czyli o tym, jakie miał problemy jednak rodzinne w związku z odejściem matki. No nie wiem, no ja nie interesują te historie. A szczególnie europejskie kino, mam wrażenie, że nie ma na nie pomysłu, bo to wszystko wygląda jak jeden film, który trwa już od kilku lat tak samo.
No ja też mam z tym problem. Być może jak zostanę rodzicem, to mi się pozmienia, bo rozmawiałem z takimi, co rodzicami są i mówią, że...
Się wzruszali.
Tak, i się wzruszają, i że działa, i że wspaniale. No więc świetnie, jeżeli jest dla kogoś to kino działające i funkcjonujące, to doskonale. Dla nas najwyraźniej nie, ale być może Totem jest trochę takim filmem, który jest w stanie nas pogodzić. Przynajmniej mnie chyba mógłby, bo z jednej strony to jest ta Sierra Nevada, którą słusznie wskazujesz, więc jest ta cała dynamika rodzinna, a ta perspektywa dziecka w tym wypadku jakoś tak bardzo mi nie przeszkadza, bo ona nie jest właśnie prowadzona w taki... Ja nie jestem pewny, czy to artystowski sposób, to jest jakieś takie, wiesz, wygodne, bo to jest takie wygodne, bo to wszystko można tam wrzucić. Mi się wydaje, że tutaj jest dosyć uczciwie to potraktowane po prostu, że to dziecko nie do końca udaje dziecięcą perspektywę, którą Lily Avilés sobie wymyśliła. To jest, ja widzę tam obserwację jej na podstawie swojej córki, którą ona ma. Jej partner też odszedł, więc ma być może jakby większą perspektywę do tego, żeby próbować sobie tę opowieść wyobrazić. No i nie opowiada jej tylko i wyłącznie z perspektywy dziecka, no bo ta dynamika rodzinna i całego tego domu jest znacznie, wiesz, bardziej skomplikowana i jest tam więcej składników, więc nie narzuca nam tylko takiej jednowymiarowej, jednobiegunowej opowieści, ale całą taką symfonię zdarzeń, która nam nie działa.
Tak, ja też to widzę w Totemie. Wydaje mi się, że to jest zdecydowanie inne. Dlatego te porównania, szczególnie do Carly Simon, mogą być trafne tylko w kontekście tego, że te filmy są po hiszpańsku, bo a zresztą filmy Carly Simon chyba są też w jakimś dialekcie, bo ona kręci, zdaje się, w Katalonii.
W Katalonii, tak.
Więc to jest jeszcze trochę inny jednak język hiszpański. A tutaj mamy rzeczywiście... Najważniejsze jest to, że jeżeli ktoś potrafi odnaleźć tutaj tę Sierra Nevada, to znaczy, że to na pewno jest lepszy film, bo Sierra Nevada przez to, w jaki sposób z jednej strony pokazuje ten chaos rodzinny, a z drugiej strony pokazywała to w sposób nieprawdopodobnie, wręcz z chirurgiczną precyzją opowiadane była ta historia. I trochę to tak jest tutaj też, bo dzięki temu to jest spójne, dzięki temu właśnie tej pretensji nie ma, tylko jest ta energia dziecięca, która wypływa właśnie z narracji tej dziewczynki, znaczy narracji, jakby perspektywy tej dziewczynki. No i dzięki temu właśnie to jest taki powiew świeżego powietrza trochę. Oczywiście to nie jest jakiś straszny powiew, bo wciąż chciałoby się pewnie, żeby już zupełnie nie można było nawiązywać do tych takich pretensjonalnych scen przedłużających się oglądania, nie wiem, jakichś drzew i tak dalej, bo takie rzeczy mi się kojarzą głównie z Carlą Simon i tego po prostu nie znoszę najbardziej. A tutaj
ja
na
rozumiem,
szczęście
płynąca
tego jest...
woda w strumieniu
dokładnie.
W 3-minutowym ujęciu.
Wystarczy, naprawdę.
A później kamera głaskająca zboże, ale bez ręki gladiatora.
A tutaj jednak... Są bardziej takie odklejone rzeczy, nie wiem, ta scena właśnie, o której opowiadałem na początku, czyli to poszukiwanie i odstraszanie tych duchów. To jest naprawdę ten vibe, którego oczekujemy od tego typu filmów i którego nie mogliśmy dostawać ostatnio, bo ci twórcy pokazywali to życie dzieci w sposób taki, jak one nie wyglądają.
Ale to unikatowość kultury, unikatowość perspektywy, być może tego mikrokosmosu akurat tej konkretnej rodziny. Zresztą Lila Avilés tak o tym mówi, że każda rodzina to mikrokosmos żyjący w jakiejś większej całości, ale ta dynamika jest tam zawsze wyjątkowa. Ja tam widzę tą wyjątkowość. W sensie nie ma... Dlatego być może ta osobista opowieść, bo tak mi się wydaje w wypadku Lili Avilés jest właśnie taka, jest niepowtarzalna, bo opowiada o tej konkretnej rodzinie i tam jest dużo takiej emocjonalnej prawdy.
A może dlatego, dlatego ci się tak podoba, że takie świetne były te wywiady.
Właśnie, to zaznaczam, że i owszem, 7 na 10, ale tylko i wyłącznie dlatego, że Lila Avilés bez wątpienia na tę ocenę wpłynęła. To jest długa dyskusja o tym, czy oceniając filmy powinno się robić wywiad z twórcami. Moim zdaniem nie, ale cóż.
Odsyłamy do twoich wywiadów, bo rzeczywiście... są pewnie interesujące.
Tak, jasne. Jak gdyby ktoś zobaczył film, no to Lila Avilés dobrze poszerza ten kontekst.
Kinotok. Film.
Druga recenzja dzisiejszego wieczoru to film Śnieżne Bractwo.
Tak jest.
Ten tytuł jest jakoś trudny dla nas, nie wiem dlaczego. Okej, ale historia jest naprawdę fantastycznie ciekawa, natomiast to nie jest historia, która nie była jeszcze opowiedziana, więc mamy jakby drugą wersję filmu, który dostępny na Netflixie. Z grubsza opowiada o przetrwaniu grupy...
Próby przetrwania,
to prawda, no takiego braterstwa, czyli drużyny rugby, która wybiera się na zawody samolotem razem z przyjaciółmi, jakimiś pojedynczymi członkami rodziny. Niestety dochodzi do katastrofy, samolot nie przekracza linii And w Urugwaju i w 72 roku w tych Andach właśnie kończy, urywa się część tego samolotu, numer 571, część osób umiera na miejscu, część wskutek uderzenia, część wskutek odniesionych ran, przeżywa kilkanaście osób, kolejne będą musiały mierzyć się przede wszystkim z niewiarygodnie niskimi temperaturami, ze śniegiem otaczającym ich zewsząd i niczym absolutnie innym, z wysokimi górami, których w zasadzie nie da się przekroczyć, z brakiem jedzenia, z brakiem wody, z brakiem stosownych ubrań, a nawet z brakiem gogli, żeby nie mieć śnieżnej ślepoty.
Tak, i później jeszcze będą musieli się mierzyć z etycznymi pytaniami na temat tego, w jaki sposób przetrwać tam, ile się da. Bo ten film oczywiście, jak każdy film oparty na prawdziwych wydarzeniach, ma ten problem, który...
O, szybko zaczynamy, widzę.
Nie, ma ten problem, który bardziej kompetentni twórcy potrafią obejść swoją maestrią wykonania. Tak ułożę zdanie. Mhm. Czyli nie będzie zaskoczenia w takim filmie.
No nie będzie zaskoczenia, dlatego ja też mówię o tym, co się w tym filmie dzieje. Zwłaszcza, że był już film poświęcony tej sprawie, były książki, A Life, Dramat w Andach. To film reżyserowany przez Franka Marszala z Ethanem Hawkiem.
Amerykański film, nie?
Amerykański film, tym razem dostajemy urugwajski film Juana Antonio Bayona, który jest innym spojrzeniem, moim zdaniem, innym rodzajem opowieści, bo nie nazwałbym tego filmu filmem katastroficznym.
Nie, to jest po prostu jakby pewnego rodzaju hołd dla tych ludzi. Taki bardziej biograficzny film, chociaż nie opowiada on, nie jest to biografia jakiejś jednej osoby, tylko takiej zbiorowości, wydaje mi się, i takiego właśnie bractwa, które tworzy się tam, takiej solidarności, która pomiędzy tymi bohaterami powstaje, bo nie wiem, czy miałeś podobne wrażenie, ale ja na przykład oglądając ten film, tam cały czas są rzucane, nie wiem, imiona, nazwiska tych bohaterów i one są bardzo ważne i one są jakby celebrowane przez cały film, ale z drugiej strony ciężko tutaj mówić o pojedynczych bohaterach cały czas, bo to jest jednak cały czas zbiorowość, która musi współpracować ze sobą i oni wiedzą też, że każdy element tej społeczności, jeżeli odpadnie, no to plany generalnie trzeba zmieniać, albo plany zaczynają się sypać i plany te związane z przetrwaniem. A wszystko rozpoczyna się od tej sceny katastrofy, której wydaje mi się, że trzeba poświęcić jednak przynajmniej za dwa zdania, bo moim skromnym zdaniem ona wygląda absolutnie niesamowicie.
Jest fenomenalna. Nie, naprawdę. Ja już rozmawiałem z Miłką na innej antenie o tym filmie i mówiłem, że ja naprawdę rzadko dowracam wzrok od ekranu.
Dokładnie.
A ta katastrofa sprawiła, że mam ochotę odwrócić wzrok od ekranu i nie mam najmniejszej ochoty rezerwować biletów lotniczych. A widziałem Piłę. I to 10 części Piły. Przy okazji 10 naprawdę solidny powrót do serii. To jest bardzo mocno nakręcone. Co jest, wydaje mi się, bardzo świadomym zabiegiem, żeby nie odwracać kamery, nie odwracać wzroku, pokazać jakby ból, cierpienie i tragedię taką fizyczną, jaką jest katastrofa.
Ale też wiarygodnie wygląda.
Bardzo lotnicza, a jednocześnie, bo to jest film o tym, że tym ludziom w pewnym momencie kończy się jedzenie, a jedynym źródłem energii, białka są inne osoby, które już nie żyją, które zamrożone w tym śniegu leżą nieopodal. I to jest film o tym, czy powinniśmy tej energii dostarczyć z nich do siebie, czy nie. I wydaje mi się, że o tyle świadoma jest decyzja z brutalnością sceny katastrofy, o tyle, że reżyser bardzo unika takiej eksploatacji.
Nie ma takiego gore w tych takich scen właśnie.
Właśnie.
I to też jest dobre. Mhm. I myślę, że w tym samym, w obydwu aspektach oddaję właśnie hołd tym bohaterom, bo oni muszą podjąć pewnie jedną z najtrudniejszych decyzji w życiu, ale z drugiej strony no, decyzja jest po... Znaczy jakby jej celem jest przetrwanie i to wydaje mi się... I nie ma tutaj postawienia takich... Reżyser nie staje po żadnej stronie barykady.
To prawda, bo też wydaje mi się, że bardzo ciekawa jest dynamika w tym filmie, bo normalnie, kiedy pisze się scenariusz, przynajmniej tak zakładam, albo przynajmniej z obserwacji wielu filmów, które widziałem, to dynamika tworzy się pomiędzy bohaterami. Ci mówią, że okej, my będziemy przechodzić górę, ci i w ten sposób się uratujemy, dojdziemy tam do Urugwaju i będzie fantastycznie, bo tam czeka już granica wiecznego śniegu. Część mówi... Ani myślę kogokolwiek jeść, nie jestem kanibalem, mimo że sens, tak, to chyba nie byłby kanibalizm.
Raczej nie.
Ale no w uproszczeniu, więc idę rzucić się z tego urwiska, chociaż tam w zasadzie nawet urwiska nie ma. A trzeci mówią, my będziemy jeść mięso. No i dynamika pomiędzy nimi jest taka, że no oni się tam wykłócają, stawiają różne argumenty i my widzowie możemy sobie wybrać jakby tok rozumowania, że no okej, ten by był najbliższy, ten by był najbliższy. Jakby reżyser nie daje nam takiego wyjścia, daje nam tylko jedno wyjście, tego zbiorowego bohatera, którzy oni wszyscy decydują się na korzystanie
tak,
z tego.
Tak, prędzej czy później, tak. Nawet już wręcz rytualne stają się sceny, w których oni wyrażają zgodę na jakby wzięcie swojego ciała, jeżeli by zginęli przez innych jako pokarmu, więc no to pokazuje, że...
Tak, i dlatego wydaje mi się, że ta dynamika ostatecznie nie jest pomiędzy bohaterami, tylko reżyser sprytnie ją ustawia. Bohaterowie, czyli ten bohater zbiorowy jeden i ich decyzja kontra...
Natura.
Nie, kontra my i nasze postrzeganie tej sytuacji. I dla mnie...
Bo my myślisz, że bo reżyser uważa, że my patrzymy pewnie tak ex katedra na to.
Oczywiście. Jak zawsze, kiedy siedzisz na katedrze w kinie.
I oceniamy i jesteśmy w stanie moralnie po prostu jakby nie odwrotnie nie uzasadnić to, tylko wręcz gardzimy nimi, bo oni robią coś, czego my byśmy nie zrobili.
Owszem, bo kiedy się siedzi na wygodnym fotelu w kinie, to wydaje mi się, że bardzo łatwo buduje się oceny. Więc wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawa perspektywa. Jednocześnie tam jest scena, w której oni zostają uratowani. Wszyscy wiemy, że część z nich zostanie uratowana. Tak, tak. To nie jest spoiler w wypadku akurat tej historii. Natomiast dla mnie to jest kluczowa scena filmu z tego jednego powodu, że oni tych osób zjedli ostatecznie dużo. To też film pokazuje, jak te rozterki moralne im bardzo powszednieją. Że oni siedzą już jak jest cieplej na wyciągniętych poduszkach z foteli samolotowych, i jak chipsy odrywają sobie kawałki mięsa od żeber osoby, która zmarła wcześniej i traktują to jak przekąskę, po prostu się odżywiają. A następnie przylatują dwa helikoptery po tych, którzy przetrwali, po tym jak, a tutaj są szczegóły przetrwania, których już spoilerować nie muszę, ale przylatuje ten helikopter, leży ten statek, jest te kilka osób skaczących, cieszących się z ratunku, obok tych kilku osób leży kilkadziesiąt pustych klatek piersiowych, samych żeber z resztkami mięsa na jednym wielkim, nawet nie zbiorowym grobie, tylko na takim usypisku kości.
I bardziej, no właśnie, tak.
Ja nie jestem pewny, czy jakbym był pilotem tego helikoptera, czy chciałbym te osoby ratować.
Czy nie chciałbyś przypadkiem przelecieć ich? Tak. W sensie tak, w takim sensie, że...
W sensie, no nie wiem, to jest
strącić ich z jakiegoś urwiska.
No może nie wiem, nie aż tak, ale to jest piorunujący widok.
No tak, na pewno tak.
Bo też film ciekawie to pokazuje, bo pokazuje to z takiej perspektywy filmowej jakby aranżowanej, a zaraz robi cięcie do klatki archiwalnej. I to wygląda tak samo.
I jakie masz postrzeganie tego?
Nie mam pojęcia, ale no, wiesz, gdybym był pilotem tego helikoptera, to nie chciałbym podejmować tej decyzji. No pewnie oczywiście bym ich zabrał, ale
pewnie
no...
Znaczy, z drugiej strony oni tego nie wiedzą wtedy, jak lecą, bo... No, ale pewnie nie chciałbyś w ogóle zostać pilotem takiego helikoptera.
Nie, no pewnie bym... Wiesz, to okej, no to są żywi ludzie, dobra, uratujmy ich. Później będziemy ich oceniać ewentualnie. No ale ocena jest porażająca. Tam jest 40 pustych klatek żebrowych, które zostały zjedzone przez te kilka osób, które zaraz zabierzemy na pokład. No nie wiem, mnie to wbija w szok.
No i taki chyba jest efekt, taki chyba ma być chyba efekt tej sceny. I taki, znaczy wydaje mi się, że kilka scen innych w tym filmie ma podobny efekt, daje przynajmniej podobny efekt. Od tego lądu, od tego nieudanego lądowania, od katastrofy, poprzez na przykład scenę, w której nagle schodzi lawina. I nagle bohaterowie znajdują się pod śniegiem, nie wiedzą jak głęboko, nie wiedzą jak długo.
Ani w którą stronę.
Tak, i nie wiedzą w którą stronę kopać, żeby spróbować się wydostać. I to jest takie życie od kryzysu do kryzysu. Od jednej eskalacji do drugiej, aż w końcu któryś z nich musi podjąć decyzję, czy ta grupa musi podjąć decyzję o tym, że część z nich, ta, która jest najsilniejsza, musi spróbować znaleźć jakąś drogę ratunku. No dla mnie to jest film, który ze względu na to, w jaki sposób też jest skonstruowany wizualnie, powinno się oglądać jednak na dużym ekranie.
No, absolutnie.
I szkoda, że ten film trafił bezpośrednio na Netflixa, no bo przez to te wszystkie efekty, te wszystkie sceny właśnie z gór nie dają takiego wielkiego wrażenia, nawet jak się obejrzy na największym ekranie w domu i z najlepszymi głośnikami.
No nie, no tę monumentalność i grozę jednocześnie gór ogląda się najlepiej, jak się jest w górach, ale
no tak.
Ekran 17-calowego laptopa to być może jest jednak za mało, no, chociaż ten telewizor na kinowe doświadczenie byłoby naprawdę optymalne dla filmu, w którym najmniejsza rzecz, jaka występuje, to samolot.
Tak, no i ten film, jako że został wysłany przez Hiszpanię na Oscary, to wydaje się być dość mocnym kandydatem do takiej statuetki, bo jest to film zrealizowany przez reżysera Juana Antonio Bayone, który trochę zjadł zęby na tego typu filmach, które trochę łączą w sobie z jednej strony taką dość osobistą, personalną historię, tutaj akurat osobistą w stosunku do tej zbiorowości, a z drugiej strony potrafi łączyć je z elementami tak klasycznie kina mainstreamowego. No tutaj jest kino z jednej strony właśnie survivalowe, katastroficzne i tak dalej, no bo jego poprzednie filmy, czy to angielskojęzyczne, czy hiszpańskojęzyczne, tak właśnie robiły, czy Sierociniec, czy później... Jedyny film, który tak naprawdę mu nie wyszedł i widać było, że rzeczywiście to wynikało z tego, że to była franczyza, no to był Jurassic World 2. No bo to naprawdę mu nie wyszło. No ale tutaj wraca, wydaje mi się, naprawdę z przytupem.
Też mi się tak wydaje. Ja bez wielkiego bólu daję 8.
Ja również 8 na 10 daję.
To wszystko na dzisiaj w Kinotoku. Jesteśmy na Spotify'u, tam będziemy wdzięczni za kliknięcie obserwuję albo za 5 gwiazdek. Nie jestem pewien, czy to obserwuję. W każdym razie to by było super. I bardzo byśmy za to byli serdecznie wdzięczni. I gdybyście chcieli wziąć udział w robocie, to ono pojawia się na naszym Facebooku w każdy weekend przed audycją poniedziałkową. To Kinotok, /podcast. Za obserwowanie też bardzo dziękujemy i za dzisiejszy wieczór też.
Dobranoc.
Kinotok.
Tuż przed wyjściem do kina. God damn,